Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 73. Dzisiaj moim gościem jest znana i lubiana blogerka, biegaczka i także triatlonistka, czyli Kasia Gorlo-Olszewska. Z Kasią na początku rozmawiamy o jej karierze biegowej, o tym, co ją skłoniło do zmiany stylu życia z imprezowego na biegowy, o tym, jak rozwijał się jej poziom sportowy, o tym, co skłoniło ją do prowadzenia bloga biegowego Around the World, a potem płynnie przechodzimy do rozmowy o triatlonie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na triatlon, rozmawiamy o jej pierwszych startach i wreszcie w drugiej połowie rozmowy dochodzimy do jej ostatniego debiutu na pełnym dystansie Ironmana w Teksasie. Kasia opowiada nam o tym starcie, przechodzimy sobie przez pływanie, rower i bieg, a potem podsumowujemy sobie ten start właśnie oczami debiutantki. Na koniec Kasia dzieli się z nami swoimi planami na przyszłość, o tym, czy teraz priorytetem jest triatlon czy bieganie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Kasią. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Gorlo-Olszewska, czyli przede wszystkim biegaczka, mama, a może przede wszystkim mama, potem biegaczka, ale też triatlonistka, już teraz na drugim podejściu do triatlonu. Cześć Kasia.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego fajna rozmowa.
Na pewno tak właśnie będzie. I Kasia, zaczniemy sobie tak niespodziewanie, ale od początku, a mianowicie o początku twojej przygody z bieganiem. Do triatlonu sobie dojdziemy później, ale o tym bieganiu, tak jak sobie czytałem na stronie twojego blogu, to zaczęłaś biegać no bardzo dawno temu, bo w 2010 roku, przynajmniej tak piszesz. I powiedz mi, co było tym takim powodem, dla którego zaczęłaś biegać i skąd ten pomysł na zmianę stylu życia?
Tak jak mówisz, zaczęłam biegać bardzo dawno temu, a nawet można powiedzieć, że jeszcze dawniej niż 2010, bo ja w szkole biegałam, więc to też później gdzieś tam przez lata bez aktywności takiej większej sportowej. Jak już chciałam coś zmienić w życiu, no to to bieganie tak przyszło mi naturalnie do głowy. Po prostu gdzieś tam studiowałam, w moim życiu gdzieś było za dużo imprez, za dużo gdzieś tam czasu mi tak uciekało między palcami i stwierdziłam, że trochę zmienię swoje życie, poszukam jakiejś pasji, poszłam na drugi kierunek studiów i tak zaczęłam się właśnie powoli wkręcać w to bieganie. Na początku to były naprawdę niewielkie dystanse, wręcz nagradzałam się po tych kilku kilometrach papierosem, bo ja trochę na studiach paliłam i dopiero z czasem to palenie zaczęłam rzucać. Obecnie jakby palenie dla mnie jest czymś tak strasznym i tak obrzydliwym, że ja nawet nienawidzę zapachu papierosów, natomiast był moment w moim życiu, że trochę ich było.
Ale rozumiem, że twoje studia ze sportem nie były związane.
Nie były ze sportem związane.
A kiedy poczułaś, że to bieganie to jest właśnie to i że to będzie ta twoja nowa droga życia?
Ciężko powiedzieć, czy taki był dokładnie jeden moment, bo to tak się rozwijało bardzo naturalnie wraz z moim progresem, później gdzieś założyłam bloga i tak naprawdę nie było takiego momentu jednego, że o, zacznę to robić, bo może to będzie mój sposób na życie. Tylko gdzieś w pewnym momencie coraz więcej było obowiązków związanych też z bieganiem, tak zaczęłam prowadzić treningi grupowe, później ludzi indywidualnie i w pewnym momencie zrobiło się tego prawie tyle, co pracy na etacie i zaryzykowałam i po prostu zostałam tylko przy tej pracy związanej właśnie z moją pasją. Więc ciężko powiedzieć, że był taki jeden moment, po prostu to była dość długa droga i gdzieś po kolei różne wydarzenia coraz bardziej kierowały mnie, by iść w stronę tej pasji.
Ale był taki moment, że rozważałaś taką karierę profesjonalnego zawodnika, czy bardziej to miał być taki styl życia plus ewentualnie prowadzenie właśnie treningów?
Profesjonalnego myślę, że nie. Natomiast zawsze lubiłam w bieganiu i też jakby jednym z moich celów jest to, że ja lubię się poprawiać, lubię czuć ten progres. Dla mnie bieganie to nie tylko endorfiny, nie tylko styl życia, ale też staram się napierać do przodu i walczyć z tymi swoimi życiówkami. Natomiast żeby tak myśleć o karierze zawodniczej, no raz, że już miałam swoje lata, chociaż w dzisiejszych czasach widzimy, że naprawdę mało jest tych barier, których nie da się przeskoczyć, ale wydaje mi się, że ja jestem takim typowym rzemieślnikiem. U mnie nigdy nie było dużo talentu do sportu, natomiast dużo, dużo ochoty do pracy i dużo gdzieś tam miłości do tego zmęczenia.
A powiedz w takim razie odnośnie celi twoich tak na początku, czy już jak zaczynałaś tą przygodę, tak sobie pomyślałaś, o, maraton to będzie dobry pomysł, czy gdzieś to te dłuższe dystanse przyszły trochę później?
No u mnie niestety praktycznie to się zaczęło od maratonów. Mówię niestety, bo tych naście lat temu wiedza o takim bieganiu, o bieganiu amatorskim była dość niewielka i też tych biegów jakby nie było aż tyle dostępnych w Polsce, więc zazwyczaj wszyscy zaczynali od maratonów. To był taki chyba taki główny cel. Ja miałam, nie wiem, 24, 3. Chyba mój pierwszy maraton biegłam, miałam właśnie coś koło 23, 22 lat, więc, no, więc byłam bardzo młoda teraz. Tak, więc tak to się zaczęło.
No i jak ten pierwszy maraton poszedł?
No, to był taki dość ciekawy debiut, bo to był taki maraton, który mi uświadomił właśnie, że bieganie jest fajne, ale trzeba włożyć w nie pracę i jakby po tym maratonie stwierdziłam, że chciałabym się podszkolić, tak, poszłam, zrobiłam trenera lekkiej atletyki, zaczęłam więcej czytać, bo jakby przyciągał mnie ten maraton. Ja biegłam i po 20 kilometrach to już później musiałam raz biec, raz iść. Przeżywałam tam straszne męki, straszne katusze. Przeczołgał mnie okropnie fizycznie i mentalnie. Doczołgałam się na tą metę, nie wiem, chyba 4:24. Tak mi się chyba wydaje, taki był mój oficjalny wynik. No i byłam w szoku, że to tak długo mi zajęło. I postanowiłam jakby w tamtym momencie poprawiać się. Więc z jednej strony bolesne doświadczenie, a z drugiej strony doświadczenie, które pozwoliło mi jakby iść dalej i się rozwijać, a nie poddać się.
No i te 4:24 teraz zamieniło się w życiówkę 2:56, jeżeli dobrze się doczytałem, zgadza się?
Tak, 2:56.
No i to jest ostatnie słowo, czy walczysz dalej?
Walczę, chciałabym powalczyć przynajmniej te 2:50. Tak mówię przynajmniej, bo wiadomo, że jak to zrobiłabym 2:50, pewnie bym zaraz chciała jeszcze kolejne minuty urywać, ale te 2:50 to taki jest mój cel, o który chciałabym powalczyć. Podchodziłam już właśnie do 2:50 wtedy, jak zrobiłam 2:56 i jeszcze dwa razy miałam takie sezony, że mocno trenowałam, skupiałam się na tym celu, ale to były czasy COVID-u i raz w ostatniej chwili dostałam wtedy 2 tygodnie izolacji. I to akurat było 2 tygodnie przed maratonem w Dębnie, więc niestety nie mogłam wystartować. A byłam bardzo zdeterminowana i myślałam, że mimo tego COVID-u ja się będę dobrze czuła i nawet bieżnię do domu wypożyczyłam, żeby dalej podtrzymywać ten trening i ewentualnie gdzieś później wystartować. Natomiast 24 godziny później tak mnie ścięło, tutaj zresztą wszystkich nas w domu ścięło, że ledwo chodziliśmy, żadne z nas nie czuło smaku, węchu i bieżnia po prostu przestała przez te 2 tygodnie nieużywana.
A wiesz, ile do tej pory maratonów udało ci się przebiec?
Wydaje mi się, że coś koło 14-15.
No to całkiem
coś
sporo.
Coś koło tego.
Czyli tak średnio trochę więcej niż jeden rocznie wychodzi.
Były lata, że biegałam jeden rocznie, były lata, że biegałam 2 rocznie, a były też takie, że nie biegałam teraz, że nie biegałam, więc myślę, że tak wychodzi chyba tam jeden rocznie, tak mi się wydaje. No bo tak powiedzmy, jeżeli liczymy od 2010, no to tak 2025, no to powiedzmy jeden rocznie.
No dobra, to bieganie to jest jedno, ale oprócz tego jeszcze założyłaś bardzo fajnego i popularnego bloga pod nazwą Run the World. To skąd pomysł na to, żeby pisać też o bieganiu?
No pomysł na początku wziął się z tego, że sama jak zaczęłam biegać, to nie znałam zbyt wiele osób takich jak ja, nie było też wiedzy o bieganiu takich osób jak ja za dużo. Była dosłownie może w Polsce popularna książka pana Skarżyńskiego, później pojawił się Jack Daniels, natomiast jakby nie było za dużo tych publikacji, nie było też tak tylu portali, czy powiedzmy Instagrama, Więc zakładając bloga trochę miałam miałam cel, żeby dzielić się tu swoją drogą, to taką naturalnym, powiedzmy, rozwojem i tymi zlotami i upadkami. W ten sposób też poznałam inne osoby blogujące o bieganiu w Polsce i naprawdę z wieloma osobami z tamtych czasów do tej pory mamy świetny kontakt, bo dosłownie było nas garstka, więc bardzo dobrze się poznaliśmy. I takie osoby jak Zosia z Kobiety Biegają, czy Marcin Krasoń, Biec Dalej, no to jakby mamy do tej pory naprawdę super kontakt.
Już takie legendarne blogi wręcz wymieniasz. A teraz na twoim blogu na początku faktycznie dużo było o bieganiu, ale tak bardziej chyba z takiej strony lifestyle'owej niż treningowo-technicznej czy mechanicznej. To pewnie też jest ciekawe. Ale teraz powoli idziemy też w stronę triatlonu, bo tam zaczął się pojawiać triatlon i relacje z zawodów. No i powiedz mi, skąd pomysł na triatlon, bo wydaje mi się, że zaczęłaś chyba w 2015 roku, jeżeli się dobrze doczytałem, albo gdzieś bardzo blisko tego czasu, a to jeszcze nie był ten etap, kiedy triatlon był tak bardzo modny jak teraz. Więc skąd ten pomysł na triatlon? Czy bieganie już troszkę zaczęło się nudzić?
Z triatlonem chyba w 2017 zaczęłam swoją przygodę i doszło do tego tak, że ja w pewnym momencie doznałam dość długiej kontuzji w bieganiu. Miałam kontuzję biodra i na początku nie mogłam wracać do długiego biegania, czyli jakby trening maratoński odpadał, ale od słowa do słowa z lekarzem w trakcie rehabilitacji tak mówił, no to pani Kasiu, to może pani teraz na przykład pływać, później powiedział, to może na rowerze stacjonarnym pojeździć. No i tak tu pływanie, tu rower i na kolejnej wizycie mówię, to może ja teraz bym trenowała triatlon. I tak w ramach tej rehabilitacji wyszła ta przygoda z triatlonem.
No ale w triatlonie też jest bieganie, więc tutaj to chyba też trzeba było trenować, ale rozumiem, że nie tak obciążające i nie tak długie jak trening maratoński, tak?
No nie, bo jak powiedzmy, no na początku ja tylko pływałam, uczyłam się pływać. Jakby troszkę też ta kontuzja mocno psychicznie na mnie się odbiła. Więc to pływanie i nauka od samego początku to taki był dla mnie nowy cel, nowe możliwości, nowa energia, na której mogłam się skupić, a nie użalać nad sobą, że mam kontuzję i zamiast robić kolejne wyniki w maratonie, to ja muszę teraz zrobić krok w tył i po prostu odpoczywać, tylko jakby zajęłam się tym pływaniem. Na początku ja tylko uczyłam się pływać, później po kilku miesiącach doszedł rower, ale to wszystko nie było na takim poziomie, że trening, wynik i tak dalej, tylko na zasadzie, żeby cały czas podtrzymywać swoją, może nie formę, ale żeby być aktywnym fizycznie po prostu. W międzyczasie mi też jakby mięśnie się odbudowywały, bo w związku z tym biodrem ja miałam dość duży zanik mięśnia czworogłowego, pośladkowego, więc ten rower pomógł mi w tym wszystkim. Natomiast moje pierwsze starty to nie były takie starty, że ja byłam naprawdę jakąś mocną zawodniczką. Wręcz ten rower przez te moje osłabione nogi wychodził dramatycznie i najpierw to była taka dosłownie czysta, czysta zabawa. Pierwszą sztafetę w ogóle, jak wystartowałam, pierwsze moje zawody to była sztafeta, na której jechałam na rowerze. Ja byłam chyba trzecia od końca, która dojechała na tym rowerze. Więc naprawdę trzeba mieć mocny mental, żeby się nie poddać i dalej w to brnąć.
Wiesz co, do tych zawodów to jeszcze sobie dojdziemy, ale powiedz mi o tej twojej przygodzie z pływaniem. Czy pływałaś wcześniej, czy to wtedy były pierwsze kroki w wodzie?
Nie, ja w ogóle, wszyscy się śmieją. Ja uczyłam się w klasie pływackiej, byłam 3 lata, ale przez to, że jakby, bo to były czasy gimnazjum, natomiast w podstawówce u mnie był duży nacisk na lekkoatletykę, jak wprowadzono gimnazjum, to nie było komu się zająć lekką atletyką i po prostu zostałam rzucona do klasy, gdzie było pływanie i siatkówka. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że tam już były osoby świetnie pływające, biorące udział w Mistrzostwach Polski i tak dalej, no to dla mnie było to traumatyczne przeżycie i kończyło się na tym, że ja po prostu musiałam rano wstać, iść na basen i najczęściej po prostu ćwiczyłam nogi, bo już nikt mnie nie uczył pływać. Więc teoretycznie ktoś może zobaczyć, że kiedyś tam gdzieś pływałam, ale tak naprawdę nigdy z tego pływania w szkole nie wyszło, więc idąc na naukę pływania w wieku chyba prawie 30 lat, ja miałam, nie wiem, 28, no to nie umiałam pływać. Natomiast dzięki temu, że byłam w takiej klasie, to poszłam do kolegi, który uczył się w klasie o tym samym profilu i jakby do tej pory chodzę do niego na zajęcia, więc myślę, że może gdzieś tam też to pływanie przez tą moją przeszłość trochę tak mi przyszło do głowy, ale jestem fatalna w tym.
No właśnie się tak zastanawiam, gdzie się czujesz lepiej teraz, czy w wodzie, czy na tym nieszczęsnym rowerze?
Obecnie? No obecnie na rowerze.
Lepiej na rowerze.
Tak, pozmieniało się.
No dobra, to jeszcze ten pierwszy start. Nie wiem, czy to była ta sztafeta właśnie, ale to był ten Sieraków 1/4, to była właśnie ta sztafeta, czy to był taki już pierwszy twój pełny start w triatlonie?
Nie, Sieraków to był mój pierwszy indywidualny start. Sztafeta to chyba było Przechlewo, tak? Nie wiem, czy jeszcze tam są triatlony, Boże, to
są,
zamierzchłe czasy.
Są. Jest triatlon jeszcze w Przechlewie. No dobra, jak wspominasz ten pierwszy start w Sierakowie? Bo to chyba zawsze jest takie fajne to uczucie robić coś po raz pierwszy i wyjść z wody, wsiąść na rower, z roweru iść na bieganie i ukończyć tą całość.
Jak ja pamiętam, no, ciężko było. Myślę, że tutaj tak jak z bieganiem, od razu za szybko porwałam się na ten dłuższy dystans. Ja 1/8 spróbowałam dopiero w zeszłym roku i tak jak zrobiłam tą 1/8, to sobie myślę, kurczę, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłam? Więc myślę, że jak ktoś myśli o pierwszym starcie w triatlonie z takiego treningu, wiadomo, że każdej dyscypliny trochę lizną, nawet powiedzmy jak to moje bieganie było niezłe, no to jednak dodając te dwie dyscypliny i zmiany, to jest... No dla ciała, dla głowy jest no, jakby duża różnica. To jest zupełnie coś innego niż po prostu stanąć na starcie, przebiec się i meta, wyłączasz zegarek i do widzenia. Więc ta 1/4 mentalnie była dla mnie takim szokującym doznaniem. Jeszcze w związku z tym, że no, oczywiście było ciepło, trasa biegowa dość trudna. Wtedy też chyba, ja nie wiem, czy to już było w Sierakowie, ale wiem, że jeszcze w tamtych czasach dużo było startów, że był ten start masowy. To dla mnie też było takim szokującym doznaniem. A przez to, że nie pływałam bardzo szybko, to jednak nie mam tej opcji, że wybiegnę przed wszystkich i po prostu mnie nie dotyczyła ta cała pralka. No, natomiast no, na mecie uporałam się z tymi emocjami i powiedziałam, dobra, jedziemy dalej.
Czyli nie było takiego w głowie takich przemyśleń, jak często są po maratonie czy po pełnym dystansie, nigdy więcej?
No ja na triatlonie często mam takie myśli. Bartek, mój mąż, mówi, że czasem już boi się jeździć ze mną na te triatlony, bo ja tam zawsze mam jakieś chwile kryzysu i mówię, co mi znowu strzeliło do głowy.
No tak, i tak jak tutaj rozmawialiśmy sobie jeszcze jutro, czeka nas start w Żyrardowie i tam na pewno wiele takich myśli się będzie pojawiać, bo pogoda zapowiada się naprawdę nieciekawa, bardzo, bardzo zimno.
Tak, właśnie, zobaczymy, pewnie publikacja będzie po Żyrardowie.
No, oczywiście.
No to zobaczymy, jak sobie poradzimy.
Ale na razie możemy się mądrzyć, bo publikacja będzie po, więc to już jakby
tak,
okay.
Tak.
Dobra, no to powiedz mi, kto cię przygotowywał do tego pierwszego startu, czy gdzieś próbowałaś sama?
Sieraków. Wydaje mi się, że wtedy ja jeszcze chyba nie trenowałam tak stricte pod triatlon. To też były takie starty, że jak już przyszło to bieganie, to też ja bardziej skupiałam się na bieganiu. Też w moim przypadku właśnie to jest taka trudna miłość, bo jak ja mimo wszystko najbardziej lubię biegać i mi zawsze ciężko jest zaakceptować to, że ja muszę troszkę odjąć tego biegania na rzecz szczególnie tego roweru. Więc jak już dostałam zielone światło na bieganie, to też to był moment, że ja jednak więcej biegałam, a ten rower i pływanie to było takie gdzieś tło do tego wszystkiego. Później trenowałam z Łukaszem Kalasztyńskim, ale to już było gdzieś te czasy, chyba rok później, jakoś coś w tym stylu.
A ja myślałem, że
mogłam się lepiej przygotować, harmonaut.
Ja myślałem, że powiesz, że ambicja powodowała tą trudność, że wychodzisz z wody, a tam już został tylko twój rower w strefie zmian. Oczywiście tak przesadzam trochę i tak samo potem schodząc z roweru wszystkie już stoją i ty potem dopiero sobie myślisz, no to teraz dopiero na bieganiu zaczynają się zawody.
No właśnie dużo osób tak myśli i tak mówi, a dobra, to jak pójdziesz, będziesz biegła, to jest twoja dyscyplina i będzie dobrze. No ale to też tak nie działa. Sam dobrze wiesz, że jak nie jesteś dobry na rowerze i zejdziesz z tego roweru, to te nogi już takie no nie są najświeższe. Druga rzecz, że no też nie da się wszystkim wyprzedzić, więc nie da się aż tyle odrobić tym bieganiem. Jednak ten rower, no musisz mieć jakiś swój poziom i wytrenowanie, tak samo pływanie.
No to teraz dla tych słuchaczy, którzy dopiero myślą o debiucie, to nie polecamy startu na początek na 1/4, spróbujcie na 1/8 i warto też zainwestować w trening rowerowy, trening kolarski. A powiedz tak z perspektywy trenera, jakie widzisz różnice w treningu do triatlonu versus trening biegowy?
No różnic jest bardzo dużo, chociażby objętościowych. W bieganiu naprawdę nie trzeba dużo biegać, żeby robić naprawdę świetne wyniki, natomiast w samym triatlonie trzeba sporo tych godzin, żeby chociażby bezpiecznie zadebiutować, prawda, czy wystartować, nawet jak ktoś nie myśli o wielkich celach i wynikach, no to trochę musi się opływać, trochę musi jeździć na tym rowerze, trochę musi biegać i tego jest więcej. No ja się śmieję, żeby dojść w bieganiu do poziomu poniżej 3 godzin, to mi wystarcza 7-8 godzin treningu w tygodniu, a w triatlonie to jest nic, prawda?
To jest połowa.
Więc mam wrażenie, że też tak zawodnicy są dużo bardziej chyba zdeterminowani i poukładani w triatlonie, bo nie ma takich przestrzeni, że coś sobie przesunę, coś zrobię wieczorem. Czasem jest, jakby układając to z życiem, jest tak, że no jak nie zrobisz rano, to czasem już w ogóle nie zrobisz, prawda? Więc też tutaj myślę, że taki aspekt mentalny, jeżeli chodzi o zawodników, że no triatloniści jakby muszą być naprawdę zdeterminowani i bardzo jakby to lubić, czy chcieć się poprawiać, coś sobie udowodnić, żeby trenować ten triatlon. W bieganiu jest, mam wrażenie, więcej miejsca na zabawę, odpuszczenie i tak dalej. Chociaż no pewnie w triatlonie też, jak ktoś jest odważny. Ja na przykład osobiście, nawet jak to nie były jakby te pierwsze moje starty, wiesz, to nie były jakieś mega szybkie, to i tak starałam się regularnie pływać czy jeździć jakby dla swojego bezpieczeństwa i dla swojego takiego poczucia komfortu, że po prostu mnie ta woda nie przerazi. Ale wiem, że są osoby, które tam, nie wiem, 2 miesiące nie pływają i tam wskakują do tego jeziora. Więc też z drugiej strony podziwiam.
A no właśnie, bo tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy o rowerze przy tych twoich początkach, bo zapytałem o tą relację z pływaniem. A jak było na początku na rowerze szosowym? Czy to faktycznie był taki duży przeskok i te wpinane pedały i troszkę mniej stabilności na tym rowerze, bo to było dla ciebie problematyczne? Czy dzięki już takiej ogólnej, wysokiej sprawności jakoś tak udało się to w miarę fajnie przeskoczyć?
Nie pomijając czasy dziecięce, to nie jeżdżę na rowerze i nie jeździłam na rowerze jako osoba dorosła. Znaczy jakby umiałam jeździć na dwóch kółkach, ale rower nie był nigdy dla mnie ani środkiem transportu, ani czymś, co mi sprawiało przyjemność. Więc mój pierwszy rower szosowy to był w ogóle mój pierwszy rower w życiu dorosłym, a tak to wcześniej to na komunijnym jeździłam. Czy to był duży przeskok? No na pewno te na początku wszystkie różne takie wpinanie pedałów, sięganie po bidon, to nie są rzeczy, w których byłam mocna. Dalej jakby to są rzeczy, na których dużo tracę w triatlonie, ale no też trening czyni mistrza, tak? To też nie jest rocket science, więc wszystkiego da się nauczyć.
No i potem następuje przerwa w triatlonie i chwilowy rozwód. Dlaczego tak się stało?
To była przerwa planowana, aczkolwiek nie sądziłam, że aż na tak długo. I tak naprawdę już jadąc do RPA, tam na mistrzostwa w połówce. Wiedziałam, że po tych mistrzostwach chcę zejść w ciążę. No i tak po roku tak się stało, więc jakby ta przerwa była związana z moim macierzyństwem. Na początku, jak urodziłam, myślałam, że szybko uda mi się wrócić. Jakby planowałam od razu wracać do triatlonu, a nie do biegania. No, ale nieprzespane noce zweryfikowały. I naprawdę nawet był taki moment, że ja się zapisałam na grupowe zajęcia pływackie, ale no, nie byłam w stanie przez cały semestr, chyba może dwa razy się pojawiłam, bo nie byłam w stanie wstawać na tą 6:30, bo jeżeli nie spałam do trzeciej, albo to było jest sen z dzieckiem pod pachą, żeby cokolwiek się przespać, to po prostu nawet już nie chodzi o determinację i motywację, ale fizycznie jakby nie byłam w stanie się tego podjąć. Więc stwierdziłam, widocznie to nie jest jeszcze ten czas, jakby tu musi się wszystko ułożyć w życiu i po prostu powoli po prostu tylko biegałam, a stwierdziłam, że może triatlon będzie kiedyś wrócę. Czy za pół roku, czy za rok. Wyszło z tego 5 lat.
No dobra, a teraz gdzie są twoje priorytety sportowe? Czy to jest bardziej triatlon, czy bardziej bieganie?
No teraz chciałabym w ten triatlon. Nie jest to już tak jak, no bo też tak przed ciążą to było, że ta kontuzja, taki na początku ten triatlon to była taka rehabilitacja. Później zaczęłam się wkręcać, coraz więcej trenować i ta ciąża. I znowu przerwa, więc teraz chciałabym po prostu tak sumiennie potrenować kilka sezonów, nastawiając się stricte na triatlon. I zobaczyć, co z tego wyjdzie, a nie tak z doskoku, że 3-4 miesiące, bach, a później znowu pół roku tylko bieganie. No jestem na dobrej drodze, bo już trenuję ponad pół roku.
No właśnie, no i tutaj idziemy do tej bardzo ciekawej części rozmowy, bo w 2024 pojawił się pomysł na zrobienie pełnego dystansu. A jak mówimy o dużych obciążeniach i sporym treningu, no to pełny dystans chyba jest takim dobrym odpowiednikiem do tego właśnie. Skąd pomysł na to, żeby zrobić pełnego Ironmana i to po takiej przerwie?
No ten Ironman, myślę, że to tak takie pewnie wielu triathlonistów ma, tak jak wielu biegaczy, że to jest taki królewski dystans. I tak jak w bieganiu ten maraton to był zawsze taką wisienką na torcie osób, które lubią biegi długodystansowe, no to tak tutaj w triatlonie, jak ktoś lubi wysiłek długodystansowy, to myślę, że ten Ironman jest no, takim spełnieniem marzeń i ja już o Ironmanie tak naprawdę myślałam od dawna, kiedyś to sobie powiedziałam, że to będzie mój cel na 30 urodziny. No, troszkę musiał poczekać ten cel, ale przed 40 jeszcze się sporo wyrobiłam, więc nie jest też tak źle. Natomiast to też tak wyszło, że tak jak mówiłam, po ciąży, gdy ciężko mi było do tego triatlonu wrócić, mój rower czasowy cały czas stał w naszej małej sypialni. No i tak w końcu na niego spojrzałam i mówię do Bartka, wiesz co, no sprzedam go, no nie wiem, czy stał już tam 3 czy 4 lata, a to były też taki chyba moment, że wtedy tych rowerów było mało na rynku, po COVID-zie jakoś tak i tak go wystawiłam i tak wszyscy się rzucili na ten rower, myślę, to może jeszcze trochę na nim pojeżdżę, zobaczę, czy on działa, czy to po prostu w ogóle, no stał 3 lata nieużywany, czy jak sprzedam, to po prostu komuś się nie rozleci. I parę razy wyszłam na ten rower i tak sobie pomyślałam, kurde, a może go zostawię i coś tam wystartuję. No i tak zostawiłam ten rower, znowu zaczęłam pływać, po kilku miesiącach kupiłam nowy rower, a ten jednak sprzedałam. I sobie pomyślałam, no dobra, no to może jest ten moment, że trzeba pomyśleć o spełnieniu tego marzenia. Jakby nigdy nie będę już, powiedzmy, bardziej gotowa, nie wiem, nie będę młodsza, nie będę miała, jakby nie wiadomo, czy będą lepsze możliwości, czy po prostu nie lepiej wykorzystać tych możliwości, które są teraz, niż czekać na idealne, prawda, warunki i po prostu gdzieś tam spokojnie, krok po kroku spróbować do tego marzenia się przybliżyć. No i takim pierwszym krokiem to było, że ja chyba po tych 2-3 miesiącach, bo w maju kupiłam ten nowy rower i wystartowałam połówkę w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że jak tak ta połówka tam poszła chyba 5 godzin i minutę, tam po 3 miesiącach takiego powiedzmy, no takiego treningu w miarę triatlonowego, to sobie pomyślałam, no dobra, no to chyba dużo bardziej obciążający ten cały dystans nie będzie dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojej pracy. I tak poszło.
Ja ci powiem, że ja mam zawsze takie przemyślenia po połówce na przykład, że może dobrze, że to nie jest pełny dystans, bo robić to samo jeszcze raz byłoby bardzo ciężko. Oczywiście mimo już zrobienia kilku pełnych dystansów, to jednak zawsze to w głowie jest, że kurczę, dwa razy tyle to jest trudno. No ale oczywiście to jest inna intensywność i da się to zrobić. A powiedz, kto cię do tego pełnego dystansu przygotowywał?
No, przygotowywał mnie Sergiusz Sobczyk od grudnia. Tak, czyli to pewno, no, to już mamy pół roku.
No i jak te przygotowania wyglądały? Opowiedz troszkę o swoim takim typowym dniu treningowym. Ja, to jest trudne pytanie, zawsze takich typowych dni nie ma, ale mimo wszystko spróbujemy.
No tak, trudne pytanie, bo jak wiesz, dużo zależy gdzieś tam od tego momentu, momentu cyklu. Natomiast przygotowanie całe myślę, że bardzo dobrze. Sergiusz też jest takim wyważonym trenerem. Objętościowo nie były przytłaczające, natomiast gdzieś tam na pewno były challenge'ujące. Mam wrażenie, że godzinowo jakby ten mój trening nie był trudny, ale każdy trening to był jakiś bodziec. Więc Bartek się śmiał, że świetnie sobie dobrałam trenera, bo po prostu ja lubię na każdym treningu robić konkretną robotę, a nie jakieś tam pitu-pitu. Więc objętościowo łącząc powiedzmy, jak były bloki specjalne, no to chyba tam najwięcej w tygodniu wychodziło między 15 a 17 godzin. No mówię, to tutaj było takich kilka dosłownie tygodni. Średnio to takie 12 godzin, natomiast lżejsze tygodnie, no to myślę, że nawet 10-9. Więc takich jakby uśredniając, to myślę, że to w okolicach 12 godzin się kręciło.
I na ten pierwszy Ironman wybrałaś sobie Teksas. A dlaczego Teksas? Bo to tak czasowo trudno się przygotować, bo te długie jednostki jednak wypadają, jak jest zimno.
Tak, ale przynajmniej miałam wymówkę, żeby na trenażerze siedzieć.
I lubisz? Nie przeszkadza ci trenażer?
Nie, uwielbiam trenażer. Ja zakładam słuchawki i przez 4 godziny potrafię tylko muzyki słuchać. Więc naprawdę. I nawet nie zsiadam po żadne wymiany na izotoników i tak dalej, tylko po prostu jadę. To jest taki mój czas, że po prostu no lubię, nie? Ja się po prostu wyłączam, nie myślę o niczym. To jest mój czas, że nikt ode mnie nic nie chce, nie dostaję żadnych wiadomości, maili, córka nie krzyczy, mąż też o nic nie pyta, więc jest wspaniale. A skąd pomysł na Teksas? No tak naprawdę ja szukałam terminu, żeby to była jednak taka późna wiosna. Jest to związane gdzieś tam z naszą po prostu pracą, ale też takim rytmem biegacza, bo zazwyczaj Bartek też ma wtedy, no maratony się powiedzmy biega tak najczęściej w kwietniu. Dwa, że u nas zawsze gdzieś tej pracy najwięcej się robi, jak przychodzi wiosna, lato, więc wiedziałam, że te przygotowania będzie taki powiedzmy najlżejszy czas w pracy, będę miała taką zimę i wczesną wiosnę i najłatwiej mi będzie wsadzić te godziny triatlonowe wtedy, treningowe w swój kalendarz. A że Bartek wybierał się do Bostonu na maraton, to stwierdziłam, że to może coś w Stanach będzie i tak sobie przejrzałam kalendarz Ironmana i zobaczyłam, o, Teksas. Myślę, fajnie, no. Nie ma zbyt wielu okazji w życiu, żeby zwiedzić Teksas, myślę, no to Ironman będzie świetną okazją do zwiedzenia Teksasu. Ostatecznie długo tam nie zabalowaliśmy w tym Teksasie, ale udało się co nieco zobaczyć i myślę, że to była fajna przygoda. Aczkolwiek dopiero po starcie zapytałam ChatGPT, jakie poleca starty na debiut, no i Teksas był zdecydowanie wymieniany jako najgorszy pomysł.
A pamiętasz, jaki był polecany faktycznie na debiut?
Były ze trzy i jeden jest na mojej liście na pewno. Wydaje mi się, że w Europie to był w Szwecji, Kalmar, tak?
Rewelacyjne zawody.
A w Stanach była polecana na pewno Arizona i nie wiem jeszcze jakich. Nie wiem, czy nie na Florydzie ten triathlon.
No dobra.
Emilia Romagna chyba jeszcze też miała dość takie wysokie...
No dobra, to teraz opowiedz o tym starcie w Teksasie, gdybyśmy sobie przeszli przez te wszystkie trzy konkurencje. No i jakie emocje były przed samym startem?
Tyle godzin, mam nadzieję, że nie zanudzimy słuchaczy. Emocje przed startem. Przyznam szczerze, że ja najbardziej stresowałam się chyba takie 2 tygodnie, tydzień do startu. Takie pojawiało się we mnie wtedy takie myślenie, że nie wiem, czy fizycznie dam radę to zrobić, bo na rowerze nigdy nie przejechałam więcej niż 100, chyba 10 kilometrów na zewnątrz, a to też chyba raz tyle przejechałam. Więc trochę bałam się, co będzie się ze mną fizycznie działo na tak długim dystansie. No do tego te prognozy pogody, że tam będzie powyżej 30 stopni, a ja zapisując się tak wziąłem po prostu średnią ze strony i tam było, że 28 stopni, chmurki jakieś. Co to jest? Ja lubię ciepło zresztą. No, natomiast gdzieś te takie informacje zaczęły mnie stresować, ale przed samym startem byłam już te 3 ostatnie dni naprawdę spokojna. Ja w ogóle noc przed Ironmanem przyspałam 7,5 godziny ciągiem. Po prostu nic mnie nie wybudziło. Spałam jak dziecko, bez żadnej melatoniny, po prostu zjadłem kolację, poszłam spać. Więc jakby już przyszło do tego momentu startu, to ten stres był mniejszy. Fajne uczucie, bo jednak ja w triatlonach mam tak, że bardziej się stresuję niż w bieganiu. Bieganie jest bardziej przewidywalne, jest mniej takich czynników, które mnie stresują, powiedzmy, ze względów bezpieczeństwa, tylko może nie wiem, kobieta, matka trochę tak więcej rzeczy analizuje. Więc ten etap pływacki zawsze jest taki, że o czy mnie nikt nie uderzy, czy nie będzie za zimno, czy nie będzie za ciepło, czy fala jakby nie będzie niebezpieczna i tak dalej, więc no jest dużo takich, tak samo na rowerze. Bardzo mnie stresowało, czy nie złapię gumy, a nie umiem zmieniać dętek, więc to było coś, co po prostu jak dojechałam na rowerze, to takie, uff, dobra. Opony całe. Więc duża, duża, duża ulga. Tak, więc przed startem gdzieś tam już ten spokój dość szybko odzyskałam. Nawet mimo tego, że ostatecznie dowiedzieliśmy się, że będzie pływanie bez pianek.
To na debiut to średnia wiadomość.
Tak, więc powiedzmy, że tak trochę chyba ze mnie zeszła wtedy taka wola walki. Że wszystko albo nic. Wiedziałam, że tak może być już od kilku dni, bo tam faktycznie ta woda była ciepła i oni tak dość restrykcyjnie podchodzą, że po prostu no 24,5 stopnia nie ma pianek. A kto chce w piance, to startuje jakby z końca i wtedy nie jest klasyfikowany. Więc jakbym wiedziała, że będę tak długo płynęła, to bym może wybrała tą drugą opcję. Z drugiej strony stwierdziłam, że jak już startować, no to żeby ten wynik się liczył, a nie gdzieś tam był z boku, prawda, wypisany. No więc ta informacja o braku pianek, wydaje mi się, że tak wydawało mi się, że mnie mocno nie zestresowała, natomiast tak po prostu jakby sprawiła, że od razu poczułam się, jakbym miała 10 centymetrów mniej. I gdzieś później mentalnie było ciężko to jakby odbudować.
A jaki to był akwen?
Jezioro. Takie jezioro plus kanałek, tak to chyba ogólnie nazywa się jezioro, natomiast duża część tego zbiornika ma takie wybetonowane boki i ostatni etap pływacki jest już takim wąskim kanałem. Z jednej strony jest fajnie, bo dużo kibiców jest po bokach i płyniesz i naprawdę widzisz ludzi takie 2-3 metry od swojej głowy przez kilometr. Natomiast tam już była najzimniejsza woda i bez tych pianek ten ostatni kilometr dla mnie osobiście był już taki męczący, no bo było zimno. A wcześniej się po prostu płynie jakby jezioro w jedną stronę, tak, 1500 metrów, 1500 wracasz, no i tamten niecały kilometr tym kanałkiem. Woda, tak ja sobie porównywałam ją do Zegrza, bo taka dość mocno niespokojna, falista, ale nie było nic widać, taka dość ciemna. Czuć, że motorówki pływają, no ogólnie tak sympatycznie.
Mało
Spojrzał
przyjemnie.
się.
No i potem jak na rowerze po pływaniu bez pianek czułaś faktycznie taką różnicę, że jednak te nogi musiały trochę popracować i core musiał popracować i jest trochę zmęczenia, czy niekoniecznie?
No właśnie niekoniecznie. Tam coś się w tym moim pływaniu zadziało, bo bardzo wolno popłynęłam. Wolniej niż po prostu ja bym się spodziewała, niż Sergiusz by się spodziewał.
No dobra, to
Nawet
ile popłynęłaś, a ile planowałaś?
mimo, że nie było tej pianki, ja popłynęłam godzinę 27, gdzie godzina 20 to dla mnie już by było takie że jak tyle popłynę, to już będzie, o Jezu, mega wolno, nie? A popłynęłam godzinę 27 i wyszłam z tej wody podłamana. Bartek do mnie krzyczał, że po prostu, żebym o tym zapomniała, a ja po prostu no, nie mogłam z tego wyjść. Myślę, co ja zrobiłam, co się tam wydarzyło. I ciężko jakby gdzieś to przeanalizować, bo fizycznie nie byłam wycieńczona. Wyszłam z tej wody, moje nogi nie były miękkie. Czasem jest tak, że wychodzisz i po prostu krew ci odpływa i ciężko ruszyć. Tu tego nie było. Wydaje mi się, że po prostu no, ja też no, technicznie słabo pływam, więc ten mój chwyt na tyle był słaby, że po prostu ja sobie z tym nie radziłam. Ta trasa też wydaje mi się, że może za mnie optymalnie popłynęłam, no ale to też mimo wszystko było wolniej, więc wydaje mi się, że teraz za mało też spięłam po ślady i może tam powinnam po prostu mocniej pracować. A ja gdzieś tam cały czas miałam z tyłu w głowie, że no pływanie bez pianek, po prostu zrób to. Natomiast myślałam, że nawet z takim nastawieniem po prostu zrób to, będzie trochę szybciej. Więc wsiadając na rower ja nie byłam jakaś wycieńczona tym pływaniem. To chyba było takie moje najlżejsze wsiadanie na rower. Z drugiej strony też to był mój pierwszy Ironman, więc to jest tak jak mówiłeś, inna intensywność, więc tutaj nie zasuwasz tak jak na połówce czy na jednej czwartej, więc to samopoczucie to może dobrze, że takie było, bo dzięki temu powiedzmy na rower wsiadałam także no, przede mną 180 km, więc trzeba mieć z czego dać.
No i jak ten rower?
No rower, powoli mentalnie się odbudowywałam po pływaniu. Starałam się zapomnieć i po prostu jest druga rzecz do zrobienia i po prostu robimy teraz, a nie patrzymy za siebie. Więc tak no, zadaniowo starałam się trzymać watów. Bardzo dużo osób wyprzedzałam, więc myślałam, że po prostu mega cisnę. I faktycznie ja tam u kobiet się przesunęłam chyba o 20 pozycji w swojej kategorii. W ogóle chyba tam wyprzedziłam, nie wiem, 300 czy 400 osób, jak patrzyłam. Więc aż bałam się jeszcze mocniej jechać, mimo że tam powiedzmy mieliśmy wyznaczone widełki trochę, że jechałam bardziej w tych dolnych niż w tych górnych. Powiedzmy tak, Sero mówił, że no pierwszy Ironman to rower to raczej wyjdzie ci taki endurance niż te powiedzmy 10-15 watów więcej. Ja byłam trochę taka, co ty mi będziesz mówił, ja na pewno zrobię te więcej, to jest 150, a nie 135. No ale później się okazało, że zrobiłam to, co mówił. Więc z jednej strony dobrze, no bo jakby przejechałam równo całą trasę, nie było kryzysów. No naprawdę, aż nie wiem, co opowiadać o tych 180 kilometrach, bo po prostu czy pod wiatr, czy z wiatrem te waty były bardzo podobne. Nie bolały mnie żadne mięśnie. Był moment, że jak długo jechałam z wiatrem w pozycji czasowej, to gdzieś ta pozycja faktycznie zaczynała mnie męczyć, więc pewnie więcej tej jazdy na zewnątrz by się przydało, bo gdzieś już ten kor nie wyrabiał, ale nie było tak, jak nie wiem, potrafiłam mieć na połówkach, że po prostu przychodził taki moment i ja już myślę, Boże, chcę z tym zejść, już nie mam siły, że nie, po prostu takie no, do zrobienia. Na pewno mentalnie bardzo ciężkie w Teksasie są te proste pod wiatr, bo tam trasa polega na tym, że trochę się jeździ po mieście, a później wyjeżdża się na autostradę i się jedzie 30 km pod wiatr, 30 z wiatrem i tak dwa razy. Więc te odcinki pod wiatr, taka prosta pod wiatr, ponad 30 km, a szczególnie, że pierwsza ta pętla to jeszcze była tak, że się wyjeżdżało z miasta, więc jeszcze dodatkowe 10 było takiej prostej, no to naprawdę tam trzeba było po prostu, no jedziesz i odliczasz tutaj. Natomiast z wiatrem mija czas bardzo szybko, więc jak ktoś jest odważny i lubi szybko jeździć, to Teksas idealny.
To w ogóle aż nieprawdopodobne, że tak rower 180 km przyszłaś suchą stopą i bez kryzysów, ale to dobrze, to może właśnie są te mentalne predyspozycje do długiego dystansu.
No właśnie, albo po prostu się ociągałam tam.
Ja pamiętam w moim debiucie na pełnym dystansie, to już w świętej pamięci Gdyni, tam gdzie długi dystans był, to po tych 180 kilometrach na rowerze już byłem tak zadowolony, że już nie muszę na rowerze jechać i mogę biec, że nawet ten maraton mnie w ogóle nie przerażał, byle już z tego roweru po 180 kilometrach zejść.
Widzisz, to też jest, no to też jest dobre podejście. Ja z kolei jak zeszłam z roweru, no to pierwszy raz poczułam, że no jednak zrobiłam te 180 kilometrów, bo mi biodra po prostu tak siadły, że ja tak zresztą zrobiłem i sobie myślę, o, normalnie miałam wrażenie, że z boku wyglądam jak kaczka, że tyłek mi po prostu się wypiął do tyłu i ja nie wiedziałam, czy ja z tego ruszę później bieganie. No ale gdzieś tam powoli, powoli to wszystko wróciło do normy.
No i teraz jeszcze jak powiesz, że maraton też przeszłaś suchą stopą w Ironmanie, to nie uwierzę.
No nie, tutaj niestety właśnie było bardzo ciężko, bo miałam dość duże problemy od samego początku z brzuchem. I no, pierwsze 8 kilometrów to myślałam, że tego nie zrobię. U mnie ten problem już się powtarza, bo w Warszawie miałam podobny na połówce i też wtedy te bieganie to było po prostu na przetrwanie. I tak ciężko troszkę ocenić, z czego to może wynikać. Trochę tak podejrzewam tą wodę i takie łapczywe łapanie powietrza z wodą, że już na rowerze jakby ja czuję, że ten brzuch się robi tak napompowany, do tego dochodzi obcisły trisut, że jak ja schodzę na bieganie, to mam po prostu brzuch jak Blumenfeld i po prostu nie mogę podnieść nogi do góry. I no, było bardzo ciężko. Ja pierwsze 8 kilometrów miałam tyle przerw na leżenie, na marsz, że dopiero, nie wiem czemu, nie przyszło mi to do głowy, ale dopiero na punkcie, jak już widzieli, że coś się ze mną dzieje, dostałam tabletkę rozkurczową i mi dosłownie po 5 minutach jakby przeszło. Zdjęłam też trisut tak do połowy, do bioder. I jakby zaczęłam normalnie oddychać i później już tak zaczęłam biec po 5.0, natomiast pierwsze 10 kilometrów ja chyba tam pokonałam po 5.40, a później już te 32 po 5.0 i tam z końcówką najszybszą, więc śmieję się, że po prostu mało kto robi negative split na triatlonie w Ironmanie.
No to ewidentnie są predyspozycje do długiego dystansu, tak jak opowiadasz. Czyli od tego momentu, kiedy już wzięłaś te coś na rozkurcz, było dobrze i nie było potem kryzysu tego 30, 35 kilometra.
Nie, nie było kryzysu, było dobrze, ale nie mogłam przyjmować żadnych żeli. Na 14 kilometrze spróbowałam i znowu jakby mi brzuch bardzo spięło. I tam też już tak miałam ten jeden kilometr trochę taki wolniejszy, spokojnie pooddychałam i wróciłam do biegu w takiej pierwszej strefie. I jak nie przekraczałam tego tętna 150, to tak biegłam te 5.0 i po prostu piłam tylko wodę i kolę i dobiegłam to. Naprawdę nogi zaczęły mnie tak boleć trochę 6 kilometrów do mety, ale to nie był taki kryzys, jak czasem się ma na maratonie, gdy się walczy o wynik, że po prostu już ciebie odcina. Miałam wręcz wrażenie, że ten maraton mógłby mieć tak z 8 kilometrów trwać.
Wspomniałaś jedzenie. Właśnie byłem ciekaw, jak wyglądała ta strategia żywieniowa na rowerze i na biegu właśnie.
Strategia na rowerze? Strategia żywieniowa na rowerze. Ja się trzymałam wody i żeli i jadłam żele średnio co 20 minut. Ogólnie przyjęłam pewnie między 80 a 100 gramów węgli na godzinę. Więc jakby ta strategia była taka, że no tak jak na treningach ćwiczyliśmy, natomiast no, na biegu tam już nie było za dużo miejsca na strategię, była walka o przetrwanie i po prostu dowiezienie do mety, no bo to też tak Texas, pierwszy Ironman i jakby nie chciałam, żeby przeszło przez moją myśl, żeby po prostu zejść z trasy, tylko już nawet stwierdziłam, że nawet jak będę robiła to do zachodu słońca z tym brzuchem, to po prostu chciałabym to ukończyć.
Czyli jedzenie już było ograniczone na bieganiu. No a powiedz, jak na mecie, jakie emocje, jak samopoczucie po przekroczeniu linii mety, zadzwonienie słynnym dzwonkiem i usłyszenie, że jesteś Iron Man?
Wydaje mi się, że taki duży był szok, bo tak biegłam do tej mety i w ogóle jak chwytam za ten dzwonek, to kurde, jakiś koleś razem ze mną chwycił, myślę, no nie. I my razem ten dzwonek tam walnęliśmy, a później jak przekroczyłam metę, to tak sobie myślę, która to ma ta pomiaru, czy to już mogę się zatrzymać? I tam nawet się śmiał ze mnie kolega, że na filmiku z finiszu tam biegnę i po prostu minęłam tu metę, a jeszcze dalej biegnę, ja mówię, bo ja nie wiedziałam, gdzie mogę się zatrzymać. Więc jak się zatrzymałam, no to oczywiście ogromne wzruszenie, ja się popłakałam. Cieszyłam się, że to zrobiłam, cieszyłam się, że to się skończyło. Fajnie było usłyszeć, że jesteś Iron Man, ale do męża mówię, Nigdy więcej. Nie wiem, co mi przyszło do głowy. Blokuję Serka na tym, na Messengerze. Nie chcę z nim rozmawiać. Więc, no, więc takie miałam, Boże, co ja znowu sobie wymyśliłam. Ale dość szybko te myśli minęły. Niestety to jest tak chyba, wiele osób z nas ma, jak i z bieganiem, jak i z maratonami, że po prostu mijają kilka dni, zapominamy trochę o tych złych chwilach, o tym cierpieniu i nasza głowa już szuka nowych bodźców, już gdzieś tej dopaminy szuka i no, oczywiście wpadłam na pomysł, że jak tak dobrze fizycznie zniosłam ten pierwszy Ironman, no to ja drugiego zrobię.
Czekaj, zaraz przejdziemy jeszcze do tych planów dalej, a teraz tak kontrowersyjnie trochę, ale czemu nie? To co jest trudniejsze, Ironman czy maraton?
Myślę, że ciężko powiedzieć, bo uważam, że to też zawsze zależy od tego, jaki jest nasz cel, jaka jest też intensywność. Przygotowania do maratonu, gdy już masz, powiedzmy, wynik na bardzo wysokim poziomie i chcesz urywać kolejne minuty, są bardzo trudne. Musisz, jakby mnie osobiście bardziej stresują i tak jakby przytłaczają fizycznie treningi do maratonu, gdy walczę o życiówkę, niż treningi do Ironmana, bo ja tutaj nie miałam tak jakby, szczególnie do debiutu, prawda, gdzie to po prostu też z trenerem nie zakłada się od razu jakichś bardzo wygórowanych celów. Natomiast no, w bieganiu do maratonu jest tak, że jeżeli mam zrobić 4 razy 4 kilometry po 4,0, to jest to dla mnie no, gdzieś dość mocno stresujące, bardziej niż po prostu iść na wybieganie 25 kilometrów. Więc w triatlonie miałam mniej takich treningów, które mnie mocno stresowały, ale przez objętość bardziej obciążały jakby moją psychikę, że ciężej było to połączyć z życiem, ciężej było robić te treningi tak, żeby tam córka nie widziała i nie mówiła, mama, czemu jesteś pół soboty na treningu. Więc tutaj myślę, że też zależy od tego, w co celujemy, jak trenujemy. Debiut do maratonu, a debiut do Ironmana, no na pewno na początek to ten maraton będzie łatwiejszy, prawda? To jest powiedzmy już tam skracając mniej niż 1/3 tego, co nas czeka w triatlonie. Natomiast jeżeli przechodzimy już do takiego wyczynowego trenowania, no to maraton też potrafi być bardzo wycieńczający. Mnie maratony na wynik bardziej bolały niż bieg maratoński po tym rowerze, no ale to też tu wynika z tego, że to była bardzo mała intensywność i pewnie gdyby nie te problemy z brzuchem, ja bym starała się walczyć mocniej na bieganiu i mogłabym dużo gorzej jakby czuć się na tej mecie, więc to też jest tak, że no nie da się tak tego po jednym starcie ocenić.
A na drugi dzień nie było problemów z poruszaniem się?
Właśnie takie delikatne. Muszę przyznać, że zawiedziona byłam.
Do poprawki, ewidentnie do poprawki.
No, zdecydowanie. Ale no mówię, to też wynika z tego, jaka to była intensywność, bo z kolei jako debiutowałam w połówce, to ja miałam ogromne problemy z chodzeniem na drugi dzień. Ogromny kryzys miałam na rowerze po 70 kilometrze. Mięśnie pośladkowe po prostu mnie tak zaczęły boleć, że ja już myślałam, że nogą nie przekręcę. Na bieganiu mocno walczyłam, bo do 20 kilometra goniłam trzecią kobietę, więc ja miałam skasowane nogi w opór. Na drugi dzień ja nie byłam w stanie zejść na śniadanie, nawet nie dlatego, że mi kolana się nie zginały, tylko po prostu ja nie miałam władzy nad swoimi czworogłowymi. Musieliśmy przełożyć wycieczkę o 2 dni na wulkan, bo to było w Nowej Zelandii, bo ja nie byłam w stanie po prostu w ogóle chodzić. Więc no mówię, to też dużo zależy, jak te zawody się poukładają i te samopoczucie później właśnie no, bardzo mocno od tego zależy.
No dobra, to teraz zbliżając się już powoli do końca, czy są w twojej głowie Hawaje i Mistrzostwa Świata na pełnym dystansie?
Myślę, że za jakiś czas na pewno. Teraz właśnie jak jechałam do Teksasu, to nie chciałam myśleć o Hawajach, nie chciałam brać slota. Bo po prostu myślę, że to nie jest ten moment, nie jestem jakby gotowa na wielu płaszczyznach, ani ja, ani moja rodzina, więc teraz nie, ale bardzo mnie ucieszyła ta informacja, że wraca forma, że Hawaje będą co roku połączone mężczyźni i kobiety, więc może po prostu uda się trochę szybciej o te Hawaje zawalczyć niż za kolejne 2 lata, ale to zobaczymy.
Ale gdyby na następnym starcie pojawiła się możliwość brania slota, to rozważyłabyś to.
Na 2026?
Tak.
Tak, tak. Mhm.
No dobra.
Taki jest plan.
No właśnie. I to jest to moje ostatnie pytanie. Jakie są kolejne starty? Jakie są dalsze plany?
No na razie to nie ma dużych planów, jeżeli chodzi o jakieś długie, długie dystanse. Po prostu przez lato chcę postartować w Polsce. Tutaj pewnie głównie cykl Garmina i dystans 1/4 i po prostu pod koniec roku próbować jeszcze raz pełnego dystansu.
Pod koniec tego roku?
Tak, pod koniec tego roku.
A ten długi dystans gdzie będzie, już możemy zdradzić, czy jeszcze nie?
No, jeszcze tak myślę, że jeszcze ostateczna decyzja nie została podjęta, więc też nie chcę już tak rzucać słów, żeby mnie tutaj presja nie zgniotła. Na razie pozostańmy przy Żyrardowie. Zobaczymy, chociaż ciężko powiedzieć, czy zobaczymy, czy faktycznie tak dobrze fizycznie zniosłam ten pełen dystans, jak mi się wydaje, bo może po prostu zawody zweryfikują. Aczkolwiek czy pogoda w Żyrardowie pozwoli na coś więcej niż przetrwać, to zobaczymy.
Oby pozwoliła przetrwać, to już będzie dobrze.
Tak jest, właśnie. No to tutaj ten cel się trochę zmienił w związku z pogodą.
Dobrze, Kasia, w takim razie trzymamy kciuki jutro za Żyrardów, no i też za ten start na pełnym dystansie i za kwalifikacje na Hawaje, bo to na pewno będzie niesamowite doświadczenie. No i tym samym bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dzisiaj moim Waszym gościem była Kasia Gorlo-Olszewska. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo, za Ciebie też trzymam kciuki i mam nadzieję, że do zobaczenia na trasach.